Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty, to nasz poranny gość. Dzień dobry.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nowy rok szkolny, ale i nowe wyzwania, które stoją przed oświatą. W Polsce brakuje aż 90 tysięcy nauczycieli, twierdzi Oświatowa Solidarność. Tyle etatów jest ukrywanych, wypracowanych przez nauczycieli nad godzinach. Nauczyciele pracują więcej, by dorobić. Ile mamy faktycznie wakatów w regionie, panie kuratorze?
Spójrzmy na Dolny Śląsk. Wszak dolnośląski kurator odpowiada za oświatę na Dolnym Śląsku. Niedobory były, niedobory będą, bo to jest pewna tendencja. Poza tym mamy współcześnie rynek pracownika, gospodarka się rozwija i wszędzie szukają. Myślę, że jest tylko jedna kategoria ludzi, których mamy w Polsce za dużo. To celebryci. Tych jest faktycznie zbyt wiele, mówiąc pół żartem, pół serio. Natomiast wszędzie szuka się pracowników, instytucje, firmy, organizacje, etc. Są na wagę złota. A teraz spójrzmy, jak to wygląda na Dolnym Śląsku. Dyrektorzy mają obowiązek wykazywania wakatów w szkołach, przysyłania do nas, do kuratorium takiej informacji. Umieszczają na naszej stronie internetowej w zakładce oferty pracy i to już od kilku lat taki prawny obowiązek na nich spoczywa, z tego się wywiązują. Gdyby dzisiaj tam zerknąć, to mamy 1700 ofert pracy. Mniej więcej połowa to w wymiarze pełnego etatu, połowa w mniejszym wymiarze. To są oferty pracy rozsiane po całym Dolnym Śląsku z różnych przedmiotów, na różnych piętrach systemu edukacji. 1700. W zeszłym roku było to 1450, bo skonfrontowaliśmy te dwie informacje, a więc jest trochę więcej wakatów. Ale żeby widzieć sprawę we właściwej proporcji, to trzeba też powiedzieć, ilu mamy w ogóle nauczycieli na Dolnym Śląsku, a mamy ich 48 tysięcy, czyli liczba wakatów versus liczba nauczycieli to jest mniej więcej 3,5%. Takie są wakaty. Oczywiście jest to problem, szczególnie problem lokalny, bo niektóre szkoły się z nim mierzą, niektóre nie. Natomiast ważne jest, jakie możemy podjąć działania, jakie są drogi wyjścia, co dyrektorzy robią i co kurator im rekomenduje. No, szukają oczywiście tych nauczycieli. Nauczyciele, ci, którzy już są, biorą nadgodziny. Oprócz tego dyrektorzy sięgają po emerytów, sięgają też po osoby, które przeszły na świadczenia kompensacyjne. To są takie, upraszczając,
wcześniejsze... Ale także szukają osób niewykwalifikowanych, na przykład studentów, mogą zatrudnić.
Do tego też zmierzam. No oczywiście, to jeżeli mamy studenta na przykład matematyki czwartego roku, to z powodzeniem on może już prowadzić zajęcia, on nie ma pełnych kwalifikacji. Wtedy dyrektor występuje do kuratora z informacją, że ma takiego nauczyciela, który ma częściowe kwalifikacje. Pełnych jeszcze i formalnych nie ma, ale ma człowieka sposobnego. My analizujemy każdy taki wniosek i oczywiście będziemy dawać zgody. I to są takie rozwiązania, które upoważniają mnie u progu nowego szkolnego do powiedzenia, że sytuacja owszem jest trudna, nie zaprzeczamy. Nie ma powodów do paniki. Nie ma powodów do czarnowidztwa, które tu i ówdzie się pojawia, zwłaszcza w mediach niechętnych rządowi i Ministerstwu Edukacji i Nauki, więc pozwolę sobie na ostrożny optymizm. Damy radę, jeżeli chodzi o obsadę personalną, spokojnie. Nie ma powodów do paniki, damy radę.
A czy nie ma powodu do paniki w sprawie paraliżu i ewentualnego strajku, jak na miarę 2019 roku, panie kuratorze? Według zapowiedzi ZNP?
ZNP domaga się podwyżek. Domaga się podwyżek 20%.
Mówi już o strajku.
Przypomnę, to źle, dlatego że Rzeczpospolita to wspólne dobro i oczywiście różne grupy partykularnie podnoszą swoje zasługi, swoją wagę, swoją trudną sytuację materialną, etc. mogą huśtać tą państwową łódką, ale musimy wszyscy baczyć, żeby jej nie wywrócić. W związku z tym ja myślę, że jako że czasy mamy nienormalne, tylko bezprecedensowo trudne, mówiąc lakonicznie, koronawirusowo-wojenne, to myślę, że jeśli ktoś podchodzi, dba oczywiście o swoje interesy, ale podchodzi z troską do tego dobra wspólnego, jakim jest państwo, naród, to myślę, że powinien się miarkować, zwłaszcza jeżeli chodzi o formy protestu, bo oczywiście każdy ma prawo, żyjemy w wolnym kraju, do formułowania swoich postulatów, do oczekiwań. No nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać w spokojnej rozmowie i podczas negocjacji. Natomiast porywanie się do strajku uważałbym za błąd. I nie wróżyłbym temu strajkowi, również po doświadczeniach z roku 2019, powodzenia, więc mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Nauczyciele dostali podwyżkę 4,5% od 1 maja. Teraz z uwagi na zmiany w awansie zawodowym najmłodsi nauczyciele, ci początkujący, rozpoczynający pracę od 1 września dostali podwyżkę 20%. Nauczyciele kontraktowi, ci już z takim skromnym stażem, ale już w zawodzie, 10%. No i 23 sierpnia pan minister profesor Czarnek zaproponował nauczycielom bez warunków wstępnych, bez prób podnoszenia pensum, czego związki zawodowe bronią jak niepodległości, zaproponował podwyżkę od 1 stycznia 9%. No dla ZNP jest to, jest to ciągle mało, ale odpowiem, każdy chciałby zarabiać więcej, z tym, że my mamy trudną sytuację budżetową i mamy miecz Damoklesa, który wisi nad nami od wschodniej strony. My musimy inwestować w armię. My wspieramy Ukraińców, wspieramy uchodźców, wspieramy przede wszystkim państwo ukraińskie i to jest racja stanu w postaci czystej. Więc myślę, że nie można, będąc mądrym, odpowiedzialnym obywatelem, także związkowcem, ja jestem członkiem Związku Solidarność, abstrahować od tych okoliczności. Także formułujmy swoje postulaty, ale nie ciągnijmy ostro i mocno Rzeczypospolitej w każdą stronę, żeby tego państwa nie rozedrzeć.
Czy nie obawia się pan masowych odejść? Według informacji nawet 50% nauczycieli myśli o odejściu z tego zawodu, z tego fachu.
No ja czytałem taką informację, że 40% Polaków w ogóle w tej trudnej sytuacji, zwłaszcza inflacji, deklaruje gotowość poszukania innej pracy. Mnie to nie dziwi. No mamy rynek pracownika, ludzie szukają, ale pozwalam sobie na ostrożny optymizm i tego się nie boję. Myślę, że koleżanki i koledzy, którzy kochają swój piękny zawód pedagoga, wychowawcy, nauczyciela, pozostaną w tym zawodzie, a swoich racji będą dochodzić i będziemy dochodzić w trudnych, ale spokojnych rozmowach i podczas negocjacji, a nie podczas strajków.
Ile dzieci i młodzieży dzisiaj usłyszy dzwonek szkolny, panie kuratorze?
Na Dolnym Śląsku mamy 430 tysięcy, zaokrąglam to trochę, 100 tysięcy przedszkolaków, reszta to są uczniowie. No i ten piękny, chociaż czasami tu i ówdzie świdrujący dzwonek szkolny, który przyjmujemy z wielką nadzieją, bo otwierają się nowe szanse, nowe nadzieje, nowe perspektywy. I mimo, że koronawirus być może nie powiedział ostatniego słowa, mimo, że mamy wojnę tuż przy granicy ze wszystkimi tego konsekwencjami, to będziemy próbowali żyć i pracować normalnie. Będą się odbywały zajęcia, zajęcia pozalekcyjne, będą realizowane rozmaite projekty, będą realizowane wymiany, olimpiady, konkursy, etc. Naprawdę będzie się dużo działo w szkołach na Dolnym Śląsku i będzie się działo dużo dobrego.
Jakie zmiany czekają na uczniów w tym roku szkolnym?
O dobry Boże.
Mamy nowy przedmiot HIT, zmiany w egzaminach, tak, panie kuratorze.
Tak.
Czy godziny nazywane medialnie czarunkowe?
Oczywiście. Jest ich dużo. Szybciutko przebiegłem zmiany, które nadciągają. No, te zmiany w awansach, o których odpowiedziałem. Ta jedna dodatkowa godzina, którą wprowadziła zmiana w karcie nauczyciela, to jest taka jedna godzina ważna dla uczniów, dla rodziców, a która na nauczycieli pełnozatrudnionych, czyli w wymiarze 18 godzin, nakłada obowiązek tej jednej godziny konsultacji, kontaktu z uczniami i z rodzicami. Ważne, żeby ta godzina odbywała się o takiej porze, żeby każdy rodzic czy każdy uczeń mógł z takiej konsultacji skorzystać. Myślę, że to bardzo ważne. No wchodzi ten przedmiot w aurze kontrowersji historii.
No właśnie, teraźnie. Pan powiedział w aurze kontrowersji.
Przyznam się, że...
Historia i teraźniejszość. Pan pewnie kurator zapoznał się z jego treścią.
Zapoznałem się wcześniej z podstawą programową.
Mhm. A i czytał pan trochę tego podręcznika?
Mówimy o podręczniku pana profesora Wojciecha Ruszkowskiego.
Tak.
Kupiłem ten podręcznik. Kupiłem go parę dni temu. To jest podręcznik obszerny, ma 512 stron. Ja nie zdołałem go, przygotowując się do roku szkolnego.
To był ten fragment dotyczący hodowli ludzi, który budzi kontrowersje nagłośnione.
Przewertowałem ten podręcznik i Bóg mi świadkiem, tę książkę przeczytam. Także dlatego, że wchodzi na rynek w aurze owocu zakazanego. Pytają różni ludzie, sam jestem ciekawy. Natomiast jest to rzeczowy, mądry wykład historii najnowszej. Jest to podręcznik też nowoczesny, bo na przykład ma kody kreskowe. Wystarczy tylko najechać, kliknąć telefonem i to przeniesie nas w świat multimediów. Pan profesor poważnie potraktował młodzież i nauczycieli. Jest dużo czytania, a to może nie jest na dzisiejsze czasy, więc trzeba będzie trochę wysiłku. Pan profesor pisze z szacunkiem o Kościele. Pisze ciepło o żołnierzach wyklętych. Pisze krytycznie o komunistach. Pan profesor, podążając za naszą konstytucją, definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. No to różnym środowiskom się nie podoba. Stąd ten krzyk, ale chciałbym jedno powiedzieć, bo to jest ważne i najważniejsze. Nauczyciel ma obowiązek realizować podstawę programową. Może sięgnąć po podręcznik, nie musi. Nauczyciel jest suwerenny, autonomiczny, jeżeli chodzi o wybór podręcznika i my tej wolności będziemy bronić.
Ma jak alternatywę do tego podręcznika?
Są już pozytywne recenzje wydawnictw szkolnych i pedagogicznych, więc będzie drugi podręcznik. Słyszałem również, że jest przygotowywany trzeci podręcznik, a więc będzie tutaj pluralizm. Ale chcę wrócić do tego, że jeśli chodzi o wybór podręcznika, to nauczyciel jest autonomiczny, suwerenny i nikomu nic do tego, ani kuratorowi, ani organowi prowadzącemu, ani dyrektorowi szkoły, ani tej czy drugiej telewizji, ani tej czy drugiej gazecie. Nie może być presji, że nauczyciel musi wybrać określony podręcznik, ale też nie może być presji, podręcznika absolutnie nie wolno wybierać, więc my będziemy strzec, będziemy bronić i uczulałem na to na odprawach dyrektorów. Dyrektorzy i my jako kuratorzy musimy być strażnikami demokracji i wolności, a ta wolność, jeśli chodzi o wybór podręcznika przez nauczyciela, była, jest i będzie.
Jaka jest liczba uchodźców z Ukrainy w szkołach i przedszkolach?
W szczytowym momencie, czyli w maju, czy na początku czerwca, to tutaj na Dolnym Śląsku było 20,5 tysiąca. Natomiast dzisiaj to jest wszystko in statu nastendi. To się dzieje. Rozmawiam z dyrektorami, u jednych się zmniejsza, u innych się z kolei zwiększa. Ukraińcy migrują, jedni wyjechali, wrócą, może nie wrócą. A jak wrócą do Polski? Pytanie, czy zgłoszą się do polskich szkół, czy też może będą uczyć się zdalnie, bo przecież na Ukrainie Środkowej, na Ukrainie Zachodniej szkoły funkcjonują. 21 sierpnia, u progu nowego roku szkolnego 2022-2023, te dane przedstawiają się następująco. W szkołach na Dolnym Śląsku 18 294 osoby, to łącznie z przedszkolami, w tym w przedszkolach 3896 dzieci, w szkołach podstawowych 12 680, w szkołach branżowych 35 osób, szkoły średnie, czyli technika oraz licea 1654 osoby. W oddziałach przygotowawczych, czyli tych, które skupiają dzieci ukraińskie niepotrafiące posłużyć się językiem polskim, takich oddziałów przygotowawczych mam około 20% wszystkich uczniów i tych oddziałów przygotowawczych mamy 252. Tak to wygląda. Natomiast ile tych dzieci ostatecznie będzie, no to jest pochodna sytuacji na Ukrainie. No i na początku września się wyklaruje. Wobec tego, jeżeli będę miał szczęście rozmawiać z panią redaktor za jakiś czas, to już podamy dane akuratne, bo dyrektorzy mają obowiązek wpisywania, po zapisaniu ucznia do szkoły, wpisywania danych do systemu informacji oświatowej i wtedy już będziemy wiedzieć, na czym stoimy.
To jakie zmiany czekają jeszcze uczniów na egzaminach ósmoklasisty i maturach?
No, egzamin ósmoklasisty pozostaje bez zmiany, czyli język polski, matematyka, język obcy. Ustalono, że tym terminem już na stałe będzie maj. Jeżeli chodzi z kolei o maturę, no to dojdzie matura ustna. Tak myślę, mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że koronawirus temu nie przeszkodzi. Uczniowie będą mieli również obowiązek wybór jednego przedmiotu na rozszerzeniu. Inna sprawa, że nie będzie tam obowiązywał próg zdawalności. I dodam jeszcze, bo to jest ważna wiadomość, a wielu maturzystów, ich rodziców, tegorocznych maturzystów, tych, którzy idą teraz do klas z maturą, o to prosiło. Otóż egzaminy z języka polskiego, matematyki, języka obcego pisemne, czyli takie, od których zależy zdanie matury, one nie będą oparte o podstawę programową, tylko zagadnienia, pytania, zadania przygotowywane na egzamin maturalny będą oparte o wymagania, które zostały określone w rozporządzeniu z roku 2020. Dlaczego pan minister zrobił też taki miły gest w stosunku do tego rocznika? Dlatego, że przez te ostatnie ponad dwa lata nie było normalnych. Raz było stacjonarnie, raz hybrydowo. To wszystko było takie dość szarpane. W związku z tym, oczywiście wcale to nie oznacza, że nie należy się przygotowywać. Matura pozostaje wyzwaniem, ale te wymagania zostały trochę ograniczone właśnie dlatego, uczniowie nie byli w stanie normalnie się przygotować.
To też wpłynęło na wyniki matur, bo co czwarty Dolnoślązak oblał maturę.
I te wyniki są niesatysfakcjonujące. Zdawalność tutaj w naszym województwie to jest 74,5%, nieco niżej, trochę niżej, aniżeli ta średnia w kraju. Poniżej aspiracji, poniżej możliwości. To było przedmiotem też mojej rozmowy i jeszcze będziemy podejmować różne działania. Przedmiotem...
Ma pan już jakąś receptę? Rozmowy.
Rozmowy z dyrektorami. Rodzi się pokusa szukania winnych, ale myślę, że tu trzeba uruchomić chłodną głowę. Przede wszystkim powinna się odbyć analiza. Jesteśmy jedną drużyną, razem wygrywamy, razem przegrywamy. A więc i kurator, ale przede wszystkim dyrektorzy i ci nauczyciele, którzy na dole, którzy pracują z uczniem. Trzeba się dobrze zastanowić, co robimy źle, co robimy dobrze, czego za dużo, czego za mało. Może jakieś nowości, w jaki sposób umotywować ucznia. No to jest cały ocean spraw, ale jedno nie ulega wątpliwości, że trzeba się dobrze zastanowić, podjąć określone działania, zakasać rękawy i do roboty, bo to, że my dzisiaj lokujemy się w środku stawki, jeżeli chodzi o ranking zdawalności, szczególnie nasze technika odstają, no to nie jest to powód do żadnej satysfakcji, tylko wręcz przeciwnie, do sportowej złości, tak to ujmę, no i podjęcia konsekwentnych działań do systematycznej pracy, która spowoduje, że w tej tabeli wyników przesuniemy się wyżej.
Jakie największe wyzwanie stoi stoją przed oświatą w tym roku, zdaniem pana kuratora?
Terra incognita to są dzieci ukraińskie, których może być bardzo dużo, tego też nie wykluczamy.
Się jeszcze potoczy na
wschodzie. No i już jest sporo, bo 20 tysięcy to jest jednak ciągle dużo. Tylko część w oddziałach przygotowawczych, reszta w oddziałach ogólnodostępnych. Nie wiadomo, co z koronawirusem. Myślę, że taką bardzo ważną sprawą jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, co do którego warto powiedzieć, że rząd uruchomił 700 milionów, to jest dużo. Subwencja oświatowa to 154 miliardy, 700 milionów dodatkowo właśnie na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, na rozmaite projekty, ale przede wszystkim na zatrudnienie większej liczby pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów oraz pojawia się w szkołach taka nowa kategoria wsparcia, nowa instytucja, osoba, mianowicie pedagog specjalny. A więc stawiamy tutaj mocno na to, żeby w tych trudnych, koronawirusowo-wojennych czasach, kiedy Ukraińcy przyjechali z wojennymi traumami, nasze dzieci też mają problem. No spróbujmy wyobrazić sobie, jak dziecko przeżywa, słyszy różne informacje, niepokoi się, jak ono ma sobie objaśnić świat, kiedy my sami jesteśmy przerażeni i zdumieni tym koszmarem, który dzieje się na Ukrainie. To było wprost niewiarygodne. Gdyby ktoś się kogoś zapytał przed 24 lutego, że tak będzie wojna wyglądać, że Rosjanie, tak jak mają w zwyczaju, bo Rosja się nie zmieniła nawet na milimetr, będą palić, gwałcić, rabować, wysyłać na Syberię, kraść i obrzydliwie kłamać, to niektórzy by się popukali po głowie. Wydawało się, że historia się skończyła, że w Europie, gdzie jak gdzie, ale w Europie, że będziemy mieli pokój i spokój. Się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Więc ta sfera wsparcia psychologiczno-pedagogicznego jest niesłychanie ważna i myślę, że jest dla nas wszystkim poważnym wyzwaniem i zadaniem.
Tegoroczna dolnośląska inauguracja roku szkolnego w Legnicy, jak będzie przebiegać, panie kuratorze?
No, myślę, że sympatycznie i myślę, że z nadzieją. Jestem wdzięczny panu prezydentowi. To będzie w Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy. Legnica wszystkich nas zachwyca. Cieszymy się. Staramy się organizować te inauguracje wojewódzkie w różnych częściach Dolnego Śląska. Tym razem podjąć to wyzwanie zdecydowała się Legnica. Jesteśmy bardzo wdzięczni i cieszymy się, że zaczynamy rok szkolny, bo wyzwań, jak zdążyłem powiedzieć, jest mnóstwo, ale zaczynamy z nadzieją. A powiem to w imieniu środowiska. Kochamy swoją pracę, więc nie możemy się doczekać.
I życzymy dobrego roku szkolnego.
Ach, to poza
owoców i sukcesów.
To poza dyskusją. Zdrowia, bo to na dzisiejsze czasy, wytrwałości, cierpliwości, bo to gwarancja sukcesów. Właśnie i wielu sukcesów. Sukcesów kadry pedagogicznej, ale przede wszystkim osiągnięć i sukcesów wychowanków, bo to jest dla nas najpiękniejsza melodia i to jest najpiękniejsza muzyka. Ja życzę całemu środowisku, żeby życie cieszyło, a nie męczyło. Wszystkiego, co najlepsze na nowy rok.
Powiedział Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty. Dziękuję bardzo.
Kłaniam się, szczęść Boże.